tego lub duchownego z kobietami. A więc i duchownymi chciały być. I mamami.
Panie Lechu, od tego momentu się nagrywa.
Przecież te funkcje zawsze były zarezerwowane dla mężczyzn. Koniec cytatu. Wiele kobiet praktykowało prawo, podczas gdy inne otrzymywały stanowiska profesorskie na uniwersytetach. Istniała agitacja na rzecz nominowania kobiet na sędziów, która jednak nie dała efektów. Połowa IX wieku, Bagdad. Wkrótce potem rząd i porządek publiczny upadły, a obcy najeźdźcy opanowali kraj. Powstałe w ten sposób zamieszanie i przemoc uczyniły ulice niebezpiecznymi dla kobiet poruszających się bez męskiego towarzystwa. W ten sposób upadł feminizm. Dezorganizacja spowodowana militarnym przewrotem i utrata roli imperium spowodowały spustoszenia w gospodarce. W takim momencie należało oczekiwać, że wszyscy podwoją wysiłki, żeby uchronić kraj od bankructwa. Dobrze to ktoś tak myślał? Niedobrze. Zamiast tego w momencie upadku handlu i kłopotów finansowych lud Bagdadu ustanowił 5-dniowy tydzień pracy. Brzmi znajomo, prawda? Podobnie upadały wszystkie chyba cywilizacje. Nie mieszam do tego Chin, bo one osobną drogą jadą, mają zawsze swoją historię. Nasza historia też dobiegła swojego kresu. Zawsze jest to zbieg rozprzężenia wewnętrznego i nacisku z zewnątrz, militarnego bądź pokojowego. Oto wspaniały Rzym starożytny nie bronił się przed barbarzyńcami, bo nie były to armie, tylko cywilbanda z kobietami, połowa z nich w ciąży, dziećmi i starcami. Wszystko to są rzeczy znane i wielokrotnie przerabiane. Ale jeżeli dobrze się przyjrzeć, to nasz upadek jest inny. Objawy jakby te same, ale przyczyny inne. Inność i nowość polegają na tym, że wewnątrz cywilizacji powstała grupa dążąca świadomie do jej likwidacji. Tego w tamtych cywilizacjach nie było. Arabowie nie popełniali samobójstwa. Takim się to rozlazło wszystko w rękach. Grupa ta liczy niewiele. Może na samym szczycie około 100 osób z rodzinami. Ale ma nieograniczoną ilość pieniędzy i w związku z tym najemników. A dlaczego to robi? Otóż grupa superbogaczy brzydzi się masą kłębiącego się tałataństwa, które niszczy przyrodę, zużywa wodę, a wdycha powietrze, wydychając dwutlenek węgla albo, co gorsza, drugim końcem metan. Żarliwe popieranie aborcji nie jest niczym nowym. Niemcy podczas II wojny światowej zabraniali zabijania nienarodzonych u siebie, ale propagowali w Polsce. To była aborcja wybiórcza. Również masowe porywanie dzieci miało zmieniać proporcje demograficzne. Prawda, dla tych wszystkich żołnierzy, którzy ginęli na wschodzie, to trzeba było, raz, że były takie, może film ktoś widział, prawda, gdzie Czesi przedstawili taki obóz, gdzie przyjeżdżający na wakacje zesmani albo ranni, którzy utracili jakieś członki prócz tego jednego, kopulowali z ochotniczkami, które miały zachodzić w ciąży i hodować dzieci właśnie w takich domach. Nie pamiętam w tej chwili, jak się to nazywało. Ktoś pamięta? Co? Tak, tak, coś tam było o miłości. Podobnie. Lebensborn, tak. Podobnie ojciec mojego amerykańskiego znajomego założył fundację, która propagowała środki antykoncepcyjne wśród biedoty świata. Ja już go nie poznałem, ale widziałem tą jego fundację. Nie wiem, czy to nie jest ta, którą pokazują w filmie tym o nienarodzonym. Otóż na przykład w Indiach mężczyzna poddający się operacji podwiązania nasieniowodów, czyli rzekomo odwracalnej kastracji, dostawał w nagrodę radio. Za to, prawda? Mniej tych Hindusów. Dla biednego Hindusa to mogła być atrakcja w połowie ubiegłego stulecia. Sam założyciel fundacji miał dzieci 7. Gdzieś czytałem na ten temat i ktoś powiedział, że to nie konsekwencja. Ależ nie, to jest konsekwencja. To bogacze mają stanowić swoją klasę, rozmnażać się, zamieszkiwać zamki na wzgórzach, a tam w dole trzeba było to towarzystwo kastrować. Realizował w ten sposób program zwiększania bogatych, sam był milionerem, też trzeba powiedzieć, i zmniejszania liczby biedaków. Mamy to wszystko już było i to Niemcy robili. U nas w 1945 roku, w 1945 roku zaczął wychodzić miesięcznik Problemy. Bardzo ciekawy. Do 1948 roku był niezwykle ciekawy. I w jednym, pierwszym, może w drugim numerze, bo w 1945 zdążyły wyjść 2. Pomyślcie, jak Polska się szybko odradzała wtedy, jak wszystko ruszało od razu. I to była o niemieckiej polityce właśnie ludnościowej. Był duży artykuł. Ja kilka lat temu poszedłem do Biblioteki Narodowej, przeczytałem go sobie. No rzeczywiście wszystko prawda. Tak było i to przypomina niektóre działania współczesne. Nowym wynalazkiem jest na przykład antynatalizm, czyli przeciwieństwo, ideologiczna niechęć do dzieci. O ile to próbuje się wmówić ludziom, prawda, że dzieci to jest coś, no ja nawet lubię dzieci, ale one tyle zużywają tlenu, że prawda, nie starcza dla tych lisków.
Za dużo roślin powstaje.
O ile... Zresztą to ci ludzie nie znają przyrody, nie znają życia, nie mają pojęcia. Nazywają się ekologowie, prawda? Ale guzik na ten temat wiedza. Oczywiście, że z dwutlenku węgla rosną lasy właśnie. No. O ile na początku XX wieku eksperymentowano z ulepszaniem rasy człowieka, co było pokłosiem darwinizmu, o tyle teraz propaguje się nieposiadanie dzieci w imię ekologii. Kiedyś miało być tak właśnie, żeby bogatsi mieli więcej dzieci i żeby doskonalić to w ten sposób, likwidować osobniki słabe, to aborcja nie musiała się ograniczać do czasu pobytu w brzuchu mamusi. Może być tak zwana spóźniona aborcja. Philip Dick, wspaniały pisarz amerykański, moim zdaniem, może najwybitniejszy pisarz drugiej połowy XX wieku, ma takie opowiadanko, które pozwoliłem sobie przetłumaczyć, Przedludzie się nazywa. I tam sytuacja polega na tym, że aborcji można dokonać do 12 roku życia. Rodzice, jak widzą, niezadowoleni są z dzieci, jakieś te takie nieposłuszne są, bawaga, nawet kurzą, no to wzywają ciężarówkę aborcyjną i ona się dalej zajmuje tą sprawą. Opowiadanie dzieje się w gronie kilkorga dzieci, które się bawią. No i w ciągłym strachu i stresie żyją te, które dochodzą do 12 roku życia. Czy im pozwolą żyć, czy nie. Dziecko staje się człowiekiem, kiedy umie rozwiązać rachunek różniczkowy. Taka była zasada. Jak powiedziała jakaś francuska celebrytka, znana z tego, że jest znana, nie chcę reprodukcji, bo Ziemia tego nie wytrzyma. Ona się tak martwi. Szwedzki dziennikarz Gurgin Bakircioglu, Szwedzi teraz takie mają nazwiska, Turek oczywiście.
Jak się nazywa?
Bakircioglu. Oglu to jest końcówka nazwisk tureckich. Stwierdził, dzieci są słodkie, ale nie ekologiczne. Jakiś usłużny uczony podliczył, że rezygnacja z urodzenia dziecka zmniejsza wydzielanie dwutlenku węgla o 58,6 tony rocznie. Zarejestrowane organizacje antynatalistyczne istnieją już w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przywódcy świata zachodniego. Tymczasem miejscem, gdzie dzieci się rodzą i wychowują, jest rodzina. To stamtąd wychodzi to zło, prawda? Groźba dla świata. Jest to nie tylko fakt społeczny, ale fakt biologiczny, antropologiczny. Stąd walka z rodziną. A człowiek jest tak stworzony, że bardzo długo wymaga opieki dwojga rodziców. Inne zwierzaki, prawda, kilka miesięcy, spokojnie, czasem sama matka, a tutaj dwójka musi długi czas się opiekować. Dwójka się opiekuje ptakami też. Jeżeli Państwo spojrzycie na brony czy kawki, to one zawsze chodzą parami. One się łączą na całe życie. Właśnie. Chciałem powiedzieć tak jak człowiek, ale człowiek się spsił bardzo w tej sprawie ostatnio. Tak jak człowiek powinien, no powiedzmy. Człowiek zachowuje do śmierci cechy niedorosłej małpy. Czy to czujemy, widzimy, jeżeli popatrzymy na młode małpki. No, ja byłem kiedyś gościem w zoo we Wrocławiu. Tam pani dyrektor przyniosła nam małego orangutanka. My byliśmy w dwie rodziny. Jak kobiety wyciągały do niego ręce, jak go chciały podtrzymać na kolanach chwilę. Orangutanek. Bardzo podobny do człowieka. No, jak ktoś patrzy na takie rzeczy, to miał trochę za długie ręce. Na przykład siedział przy stole na kolanach u jednej pani, na plecami, za drugą sięga łapą i do kieliszka. Pociągnął sobie koniaku mały. No więc, ale ta ręka rzeczywiście wyglądała to niesamowicie, jak się pojawia gdzieś tam. Tu niby człowiek, a ta łapa trzykrotnie dłuższa. Widać, że człowiek zatrzymuje się fizycznie w postaci niedorosłej małpy, co nazywa się uczenie neotenią. Neotenią, zachowanie w czasie dorosłości, pozostanie dzieckiem fizycznym. Co to oznacza między innymi? To oznacza, że człowiek się uczy aż do śmierci, prawie. Ja już kończę ten okres, już mało co nowego tam wchodzi, ale... Rzecz polega na tym, że mój znajomy kiedyś hodował papużki i wpadł na to, w jakim czasie, w jakim wieku należy je uczyć mówić. I papużkę nierozłączkę, o której się mówi, że ona nie umie mówić, nauczył 200 słów. Ale trzeba było tak, od drugiego tygodnia tam do szóstego ona się uczy, potem już nie. Potem jest dorosła, ma inne sprawy i zapomina. Uczy się wtedy, kiedy ma naśladować rodziców w gnieździe, ma się przystosowywać do życia. Jak człowiek ją nauczy, będzie gadać. No oczywiście słowa wymawiała, ale nie mówię, że je rozumiała. On ją lubiła słowa na R takie, prawda? I kiedyś się uczył na przywitanie żony, że ona pojechała gdzieś tam na wczasy. Papuga miała ją przywitać radosnym okrzykiem. Żona wróciła, a papuga, ratuj się kto możesz, żona wróciła. No więc tak sobie człowiek pogada z papugą. Ja kiedyś pogadałem, ale to z armą taką. W naszym domu, to znaczy w podwórku, tylko po przeciwnej stronie, na pierwszym piętrze mieszkała pani, która miała papugę. No i papugę się przez okno oglądało, ale nigdy z nią nie gadałem. I kiedyś mama mnie posłała do tej pani w jakiejś sprawie, po coś. Ja pukam, a tam kto tam? Widzę znowu, kto tam? No i tak po 10 minutach zrezygnowałem. Okazuje się, że gadałem z papugą. Papugę należy stawiać w miejscu właśnie w przedpokoju, czy gdzieś tam, gdzie jest dużo ruchu. Ona się nudzi na śmierć, więc musi patrzeć na... A więc neotenia. Człowiek nie dojrzewa, nie dorasta. W stanie takiego nastolatka dożywa. Stary młodzieniec, prawda? Cały czas się może czegoś nauczyć. Sokrates uczył się przed śmiercią gry w szachy, jak wiadomo. Samica człowieka, nie wiem od kiedy można ją nazwać kobietą, a tym bardziej niewiastą czy damą, ma okresy płodne i zachęca samca do korzystania z nich co miesiąc księżycowy. Stąd nazwa miesiączka, prawda? Od miesiąca, księżyca. Podczas gdy samica, tak zbliżonego do człowieka z szympansa, ma taki okres raz na 7 lat. Wszystko to razem sprawia, że ludzie tworzą stałe pary, a że już po pierwszym zbliżeniu seksualnym geny samca przenikają do organizmu samicy i wmontowują się w jej genotyp. O tym mówił Jezus do ludzi, którzy jeszcze nie odkryli genetyki. I mówił, porzuci mężczyzna ojca i matkę, połączy się z kobietą i odtąd będą stanowili jedno ciało. No więc wspólny ten genotyp, cechy mężczyzny będą zawsze w organizmie kobiety i będą przekazywane dziecku. Ujawnia się to czasem w niespodziewany sposób. Przypomnijmy Jana Chrzciciela, który się bardzo denerwował, że Herod żonę brata bierze, prawda? To nawet u Żydów, u Semitów było obowiązkowe, ale chodziło o zaopiekowanie się kobietą, bo sama kobieta się nie liczyła. Nie mogła funkcjonować w świecie. Nie wiem, czy do dzisiaj tak jest, ale jeszcze parę lat temu czytałem, jak ktoś przejeżdżał tam, korespondenci amerykańscy z Izraela do Jordanii przyjeżdżali. I było tam, no wszyscy w wojskowych takich dresach i było 3 dziennikarzy i 1 babka dziennikarka. Przejeżdżałem przez granicę i tam pytałem, ile was jest? Mówi, że 4 osoby. No a tam ten pogranicznik stoi, liczy 1, 2, 3, przejeżdżać. A ta babka krzyczy, ale 4 osoby, ja też jestem. On 1, 2, 3 osoby, przejeżdżać. W ogóle była niezauważona, prawda, nie liczy się na przejściu granicznym niewiasty. To święty Jan Chrzciciel, ale no, wiadomo, zdarzają się sprawy, które ludzi zadziwiają, że kobieta, która ma drugiego męża, rodzi, tamten umarł, ona jest wdową, wychodzi za 2 lata, drugi raz za mąż i dziecko jest podobne do poprzedniego męża. Jak to możliwe? Ano możliwe, bo jego geny zostały wmontowane w jej organizm. Stąd strach pomyśleć, co się dzieje z tymi niewiastami, które zmieniają chłopów co roku czy częściej, prawda? Jaki tam jest gulasz się robi w tych genach? I tutaj kawałek książki pana Ryszkiewicza i on, to jest takie antropologiczne rozważania. I mówi, u wszystkich zwierząt kopulacja, małp również, kopulacja ma za zadanie zapłodnienie samicy. Innych funkcji zwykle nie spełnia. A więc oddzielenie rekreacji od prokreacji. To jest w celu prokreacji, rozmnażania się, a nie jakiejś zabawy mają być, prawda? I logiczną tego konsekwencją jest fakt, że kopulacja odbywa się wtedy tylko, gdy zapłodnienie jest możliwe, a więc u ssaków w okresie jajeczkowania u samicy. Jajeczkowanie ma zwykle miejsce tylko raz do roku, w okresie rui. I wtedy samica jest atrakcyjna dla samców. Cała struktura fizjologiczna jej organizmu zostaje wówczas za sprawą hormonów płciowych podporządkowana nadrzędnemu celowi, jakim jest zapłodnienie. A więc zmienia się wygląd, zachowanie, psychika i tak dalej. Autor twierdzi, że to jest u małp, u zwierząt. Natomiast kopulowanie na próbę, tak zwane, nie prowadzące do zapłodnienia, ale jakże ważne w życiu stadnym, przygotowanie do związku ewentualnie przyszłego, ale także do wykazania dominacji, prawda? Kto nie widział psa, który włazi na nogę i próbuje tam coś zrobić z człowiekiem? Otóż nie, on nie ma za zadanie zapłodnienia, tylko pokazać, że jest taki ważny, że może to zrobić. Ja na ciebie wskoczę, a ty na mnie nie. Samica szympansa jest średnio tylko raz na 6-7 lat zdolna i chętna do kopulacji. No i trochę tutaj jest, on jednej rzeczy jakby nie uwzględnia, pan Ryszkiewicz. Ja mam kolegę, takiego biologa, właściwie on się zajmował tak zwanymi, był chirurgiem zimnym. Wiecie państwo, co to jest? Kroi trupy. Jakieś takie sądowe rzeczy, prawda, rozwija. Ale z drugiej strony on lepiej zna wnętrze człowieka, bo nie boi się, że coś uszkodzi, prawda? Może sobie kroić dowolnie. I on mnie nauczył, że jest coś takiego, że dzień płodny u kobiety młodej poznać. Jak się raz nauczymy, to będziemy poznawać. Przychodzi do pracy i tego dnia ma nagle coś czerwoną apaszkę jakąś taką. Jest, inaczej się zachowuje w stosunku do mężczyzn. Radosna, taka uśmiechnięta. Zaprasza jakby podświadomie zupełnie. Ma ten dzień inny. Ma dzień inny. Kiedyś się zetknąłem, w tym byłem gdzieś tam u okulisty, zmieniałem okulary i nagle taka panka, która była normalna, tego nagle była właśnie taka rozbuchana. Życie w monogamii zakłada trwałość i nienaruszalność związków samca i samicy, a może już mężczyzny i kobiety, a jednocześnie życie społeczne stwarzało mnogość okazji do niewierności, co zwłaszcza dla samca jest pokusą niemal nie do odparcia. Gdyby jej się poddał, wówczas misterna konstrukcja monogamii runęłaby jak domek z kart. Samiec, który ma dzieci z różnymi samicami, nie czuje bowiem przywiązania do żadnej. Koniec monogamii oznaczałby zarazem koniec społeczeństwa. Zabrakłoby bowiem owej podstawowej komórki, na której się opiera. A więc atak rodziny jest atakiem nie tylko na konstrukcję społeczną, jest atakiem na konstrukcję biologiczną człowieka. Sprowadzenie go do roli jakichś błądzących, prawda, samotnie starców. Tak było, powiedzmy, u człowieka neandertalskiego. Kobieta właśnie przebywała na takim terenie wyodrębnionym i dobrze bronionym, czyli w mateczniku, od słowa matka, gdzie były matki z dziećmi. I kobieta taka do niedawna, bo to samo było i u Indiach, w Ameryce Południowej czy coś, mogła przebywać w niewielkiej odległości od obozowiska, prawda, jakiegoś rozrzuconego, ponieważ miała albo była w ciąży, albo miała małe dziecko na plecach gdzieś przyczepione, prawda? Dzisiaj w tych krajach egzotycznych dzieci są zawinięte w takie chusty, na biodrze najlepiej siedzą, prawda? Wtedy nie mają choroby tych, jak to się nazywa? Tak, stawów biodrowych. Cały czas mają rozłożone nóżki obejmujące matkę i poza tym mają ten kontakt z ciepłem matki, z biciem serca. To przedłużony kontakt, coś strasznie ważnego, czego nie da się zastąpić. I natomiast samce chodziły sobie dookoła dalej, polowały coś. Jak upolował, czego nie zeżarł, to przynosił kobietom i dzieciom, prawda? Niekoniecznie swojej rodzinie, ale znosił do tego matecznika. A później już, jak się połączyli w stałe rodziny, takie właśnie jak ludzie, to znosił do swojego gniazda, karmił swoje dziecko. Chociaż zawsze było tak, że jak przyszedł obcy dzieciak i patrzył na jedzenie, to coś dostał, prawda? To nie jest jakieś ludzkie czy humanitarne, to jest nawet zwierzęce. I teraz rozbija się nie tylko rodzinę, rozbija się wszystkie związki takie stałe, prawda, wszelkiego rodzaju, więc rozbijać kryształy, w których żyje człowiek i wymieszać, zrobić taką zupę, prawda, z tego, w którą bardzo łatwo potem przelewać do różnych naczyń o dowolnym kształcie. Jest, była kwestia ludożerstwa, prawda? Były plemiona, które zżerały ludzi, szkoda było białka. Były takie, które zżerały tylko obcych, były takie, które zżerały swoich. To jest ziemia ognista na ten południowy cykl Afryki. To bardzo dziwne w ogóle społeczeństwo, ponieważ oni chodzili goli, nie wymyślili ubrania, nie doszli. Wędrowali z północy, czyli z cieplejszego miejsca, do końca, gdzie już nie mogli dalej iść, a było zimno jak diabli. I dlaczego to się nazywało ziemia ognista? Oni cały czas musieli palić ogniska, żeby nie zamarznąć, siedzieli wokół tych ognisk i żeglarze widzieli, że na tym cyplu Ameryki cały czas się coś pali. I teraz jakiś szwedzki uczony, nawet lekarz chyba, zaproponował, żeby jadać zwłoki ludzi. Jeszcze nie mówił o tym, żeby zabijać na mięso, ale już żeby jadać, prawda, po co się to marnować. Słyszałem, czytałem, że w Chinach w okresie maoistowskim, kiedy potem propagowano te aborcje, to lekarze przyrządzali resztki tych dzieci sobie i też zjadali. No więc do takiego miejsca dochodzi świat i zawsze zauważymy jedno. To jest świat bez Boga, bez chrześcijaństwa. Tam, gdzie nie ma Boga, takie rzeczy są możliwe. Tam, gdzie był Bóg, takie rzeczy nie były możliwe. Przecież Fenicjanie i ogólnie wśród Semitów panowała takie, prawda, zasada, że pierworodnego dzieciaka wrzucało się do ognia na cześć Bala, w paszczę wielką, płonącą Bala. Oddawanie. I to nie było tak, żeby to zastąpić siódmym dzieckiem stróża, nie? Musiał być pierworodny, złożony jak trzeba. Było to wszystko. Chińczycy, znane były słynne chińskie tortury, nie znali litości. Tą litość wprowadziło chrześcijaństwo. To taki chrześcijanin, ale nazywał się ojciec Judeusz, niewątpliwie pochodzenia żydowskiego. On dodał w IV wieku do cnót starożytnych, dodał cnotę kochania człowieka, miłości wzajemnej. A więc ogromna zmiana cywilizacyjna. Potem już uważano, że to jest coś złego, mordowanie dziecka czy coś takiego. I jednocześnie coraz mniej ceni się człowieka, dzieci stają się wrogami, natomiast zwierzątka, no zwierzątka, wspaniale, prawda? Trzeba, ta laureatka Nobla, nieszczęsna, napisała jedną książkę, gdzie bohaterka walczy z hodowcami lisów właśnie. Wyprzedziła o kilka lat. Jak ona się nazywa, bo zapomniałem. Tokarczuk. Tokarczuk, bo to takie jakieś ukraińskie nazwisko. I ona napisała takiej kobiecie, która wypuszcza z klatek te zwierzaczki i natomiast morduje hodowców.
No jak im pani Boland zrobiła powód na podstawie tej książki?
No może pani to za dużo, za mocno powiedziała. Tak. No więc takie mamy historię. I wyobraźmy sobie teraz, że kilka tysięcy lisów zostaje wypuszczonych do lasu w jakiejś okolicy. Mordują najpierw wszystko, co chodzi po ziemi, co można, prawda? Potem się przenosi do ludzkich siedzib, kury wydusi i tak dalej, i tak dalej. To cudowny pomysł właśnie, wspaniały laureatki Nobla.
Wystarczą dzieci. Zarażone dzięki bezsercu.
Tak. Jeżeli się zastanowić, to wszystko to, co nam serwuje, nowoczesność. A jej ambasadorem jest tak zwany też agent dołu Soros. Soros, bo tak po węgiersku. Ma prowadzić do zmniejszenia liczby ludzi. Jak zauważymy, to wszystkie te rzeczy sprowadzają się do jednego. Zmniejszyć liczbę ludzi. Nie wiemy, czy to, co oni, czy po prostu nie tylko zniechęcają do posiadania dzieci, ale czy nie mordują. Na przykład, kiedy komisja ONZ-owska przyjeżdża ze szczepionkami do jakiegoś plemienia afrykańskiego, to całe plemię ucieka w dżunglę. Bo wierzą, że oni im coś wstrzykną takiego, że nie będą mogli mieć dzieci, a tam się dzieci kocha w tej kulturze. No i takich rzeczy jest pełno.
Ale to białych ludzi się przecież
najwięcej. No tak, ja to znałem nawet historię. Kiedyś miałem działkę blisko wiochy takiej i tam mi pokazywali, jak przyjeżdża komisja szczepić psy. I wtedy wszystkie psy się zrywają, niektóre z kawałkami łańcucha i na 3 dni uciekają do lasu. Potem patrzą, jechała komisja, wracają. No więc coś takiego dzieje się też w Afryce. Wszystko to, co robią ci super bogacze, ma prowadzić do zmniejszenia liczby ludzi. Oni mieszkają w zamkach, na wzgórzach, mają schrony przeciwatomowe, służby. I znowuż tutaj się przypomina ta historia strażników pałacu, którzy prędzej czy później zamordują państwa, bo chcą, po co mają być sługami zawsze, prawda, jak mogą porządzić. Mają wykupione wyspy na morzach południowych, gdzie też mają zapasowe pałace, prawda, i tam jest służba, która utrzymuje to codziennie na wysoki połysk, bo mogą dostać telefon, że państwo przyjeżdżają z gośćmi i trzeba bankiet na 20 osób wystawić. I bankiet jest za 2 godziny gotowy. I jest oczywiście gwardia, ochrona. Dowodzą tym emerytowani pułkownicy wojsk amerykańskich. Taką mają posadę na starość. No i proszę sobie wyobrazić, że świat się wali i ci państwo wyjeżdżają do azylu na wyspie, tak? Przecież ich tam ta służba zarżnie natychmiast.
A potem zje.
A potem może zje. Są takie, Amerykanie zajęli niektóre wyspy, takie oddalone wysepki na Oceanie Spokojnym. I tam ludność w jaki sposób żyła. Łowili ryby, wypływali na wielodniowe takie rejsy, na tych łodziach o 2 kadłubach, prawda? Mogli sobie pływać jak chcieli, mieli swoje przyrządy pokazujące szerokość geograficzną. Była to skorupa z kokosa z dziurkami w odpowiednim miejscu. Jak przejeżdżali bardziej na północ, to się ten kokos przekrzywiał i z tej dziurki się lała woda. Mieli takie wskazania, że zboczyli powiedzmy z trasy czy coś, a nie płyną po równoleżniku. No i u siebie mieli tylko orzechy kokosowe. Dlaczego? No bo to są atole i nie ma tam roślinności, bo to się wyłoniło, prawda, z morza, rafy takie koralowe. Natomiast przypływają orzechy kokosowe z morza, ocean je wyrzuca na plażę. I one tam, niektóre z nich kiełkują, w związku z tym jest dookoła tego atolu, jest las palmowy, można powiedzieć. Czyli mają tylko palmy i ryby. I wodę, co wyłowią z tego. No i Stany Zjednoczone ogłosiły, że przejmują te wyspy, że to jest teraz terytorium amerykańskie. W związku z tym objęła ich biurokracja amerykańska. Dochód roczny. Jaki jest takiego faceta, co łowił ryby i jadł palmy. No, wychodziło im, że zero raczej. No to należy mu się pomoc społeczna. To przydzielali im paczki, słuchajcie, z z żywnością dla biedaków. To są takie rzeczy jadalne, ale takie, których bogaci nie chcą jeść. Strasznie kupry, indycze, jakieś takie strasznie tłuste rzeczy. No i było fajnie. Oni przestali w związku z tym pływać i wiosłować po oceanie, po co tutaj paczki dostają. I na cukrzycę zaczęli chorować masowo. I po 40 facet ma zawsze coś amputowanego. Prawda? No tak, takich urządziłem. Chodzi o to, żeby tych ludzi, tę biedotę, coś z nią zrobić, no wykończyć, no po prostu. Niemcy próbowali na swój sposób.
Kto będzie pracować na tym bogactwie?
Słucham?
Roboty.
Jeśli wykończą biedotę, kto będzie na tym szkakrował, na tych bogactwach?
Proszę sobie wyobrazić. Zamek, rodzina feudalna, strażnicy oraz grupa wspierająca tych feudałów. Manikirzystki, lekarze, masażyści, prawda? Takie towarzystwo, które się kręci koło dworu. I wypada 2000 wieśniaków, którzy tam uprawiają jakieś roślinki, chociaż teraz to już głównie można robić prawie sztucznie. Czyli plan zmniejszenia liczby ludności do niewiele ponad pół miliarda. 600 ileś tam milionów proponuje.
Na całym świecie, czy tak?
Reszta jest zbędna. To jest obsługa tych państwa, prawda? Żeby to łatajstwo nie deptało po polach golfowych brandowych, prawda? To mają być zielone tereny, jakieś zwierzątka. I znowuż wspaniały Dick napisał taką powieść o jego bohater. Mieszka w podziemnym mieście. Tam dzień i noc pracują, produkują broń, bo toczy się wojna sowiecko-amerykańska, prawda? Straszliwa wojna. I telewizja pokazuje co jakiś czas, tu zniszczyli pół Nowego Jorku, tam, prawda, jakąś inną miejsce, tu Nowy Orlean poszedł do diabła. No i oni wypruwają z siebie żywy, pracują po 12-14 godzin. Ale nasz bohater ma przyjaciela i chce mu przynieść lekarstwo, jakąś surowicę, której w tym podziemiu nie ma, a on wie, gdzie to jest i wychodzi na zewnątrz w związku z tym bohatersko, narażając się na wszystko, na te bomby atomowe, na promieniowanie, wyłazi, patrzy, a tam jeden wielki park, tu sarenki, tam jelenie, tam zajączek skacze, tam jacyś faceci jadą z kijami golfowymi tam do gry. To, a cała wojna jest wymyślona dla tych frajerów, którzy pracują pod ziemią. No więc jesteśmy blisko tego. Odkrycie wspólnej logiki tych wszystkich szalonych mód pseudonaukowych teorii w rodzaju genderyzmu było dla mnie pewnym wstrząsem. Mówię genderyzm, bo to jest łacińskie, a nie amerykańskie, prawda? Więc gender jest gender. A że Amerykanie to tak wymawiają, to ja nie muszę. Jak to przy każdym odkryciu, kiedy spod pozornego chaosu wyłania się zamysł, myśl i plan. Okazuje się, że plan może zakładać rozbijanie wszelkiego porządku i generowanie celowego chaosu. To jest nasz świat, to się dla nas robi. To nawiasem mówiąc zdradza prawdziwego autora tego planu. Kto to jest?
Właśnie.
Bóg zachęca człowieka do budowania i gospodarowania. Mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną, to znaczy mianuje was tutaj zarządcami. Róbcie to porządnie. A szatan zachęca do niszczenia. To jest duch zniszczenia. Antybóg, antychrześcijaństwo. Polska jest dziś polem bitwy, zażartej bitwy między siłami twórczymi i niszczycielskimi. Z tym, że zażarta, to ona jest ze strony sił zła. Siły dobra bronią się wielce apatycznie. I o, tu jeszcze zapomniałem przeczytać, jest w jednym z uniwersytetów amerykańskich wyrzucono profesora rumuńskiego pochodzenia w szkole sztuki, tak? University of Columbia School of Art. I wyrzucono go, bo za wiele jest tam, za dużo jest białych profesorów. tej szkole. Trzeba to wszystko przyczernić trochę. I za dużo heteroseksualnych mężczyzn. Więcej zboczeńców chcemy mieć na uniwersytecie wśród profesorów, wykładowców.
Wszystkie uniwersytety są lewackie.
Ale nie wszystkie jeszcze są pedalskie. Dopiero do tego ideału zmierzamy.
Jeszcze nauki ścisłe się trochę bronią. Nauki ścisłe się trochę bronią.
A, bo tam nie można cudować i wymyślać. Ale nauki ścisłe, właściwie humanistyka już poszła do diabła. Dosłownie i przenośnie. Natomiast w naukach ścisłych tego się nie robi. Nie ma diabelskiej matematyki, prawda? Dlatego na tych kierunkach kto na uniwersytetach? Chińczycy i Hindusi. Jeżeli się popatrzy, widziałem zdjęcia. Chińczycy i Hindusi są na kierunkach ścisłych. A biali, bogaci, ci bogaci na dobrych uczelniach, to wybierają finanse i prawo. Te dwa kierunki, które nic nie tworzą, prawdę mówiąc, służą do kłócenia się, podbierania sobie nawzajem pieniędzy. No więc takie sprawy.
To może ta islamska idea jest lepsza, bo przynajmniej mają dzieci i żony.
No to biały człowiek jest ginącą rasą i tak będzie. No. I Polacy są ginącym narodem i biali są ginącą rasą. To są powody, to się przenosi wszystko również na antropologię, nie tylko na jakieś takie działania polityczne. Po prostu mężczyźni są mniej męscy, krótko mówiąc. Baby rządzą. Wszędzie ministrami wojny są, tak jak w Niemczech było do niedawna. I coś tu po prostu nie gra. Mężczyźni wycofują się z roli męskiej.
Mamusie takie wychowują.
No jeżeli nie ma tatusia, jeżeli dziecko jest wychowane, tylko nie ma wzorca męskiego w okolicy, no to niestety staje się dziewczynką. Psychicznie. Czy tego chcemy? Mi się zdaje, że kobiety, już te młode dziewczyny są już większe od chłopaków jakoś. Takie po 2 metry dziewczyny, a chłopaki jakoś drobią tak podejrzanie. I biskup, wspaniały biskup Peta z Kazachstanu. Ciekawe, Kazachstan wydał 3 znakomitych biskupów, bo jest nasz Lenga, jest drugi, który się nazywa właśnie Peta i jest Schneider Niemiec, bo tam zsyłano również Niemców, prawda? I mają też swojego arcybiskupa. I to są twardzi biskupi, mówią tak jak ma być, jak ma ten biskup Peta mówi. Czy chcecie uczynić z Polski Sodomę i Gomorę? Nigdy. Non possumus, krzyczał, prawda? No. Nasi biskupi też zaczynają się budzić niektórzy i następuje wyraźny podział. Ten kardynał Polak i nasz główny prymas, prawda? Ja jestem patriotą, żeby nie powiedzieć nacjonalistą, a mimo tego nie upierałbym się, żeby prymasem był Polak. I on mało się udziela, bo głównie siedzi w Muzeum Polin. A biskupi i tak chodzą w myckach, więc czuje się tam.
Jak...
No właśnie, ten Polak. Chyba nie musimy się zastanawiać nad tym. Obudził się Gondecki, bardzo wyraźnie i ostro mówi. On jest zastępcą przewodniczącego episkopa. Tak, tak. Zobaczył, co się dzieje i musi się opowiedzieć teraz biskup. Jest połowa tych biskupów. No jezuici są, nie wiadomo. Papież jest oczywiście jezuitą. Generał jezuitów powiedział, że diabła nie ma. Także hulaj dusza, piekła nie ma. I tutaj u nas też jacyś biskupi tego naszego Lęgę, mojego Lęgę atakowali. Jest ten jakiś oszajca jest, o którym... Oszajca to brzmi jak oszust jakiś, czy też... Oszołom może, coś takiego. W każdym razie ja wiem prywatnie od wspólnych znajomych, że on nie wierzy w boskość Chrystusa na przykład. I w ogóle ma jak... No to nie jest właściwie chrześcijaninem. Nie jest, na pewno nie jest katolikiem. W związku z tym powinien być wykopany, ale jakoś ale nic się nie dzieje. Słucham?
Tak? Oszajca co tydzień w niedzielę u jezuitów od 21 odprawia się święto.
No właśnie, i gada, i...
Mylą wam się osoby. Bo paru jezuitów wróciło, ale to nie on. On jest
Więc nadal udaje jezuitę i chrześcijanina właśnie. Można by pomyśleć, że zakon jezuitów znowuż dotarł do likwidacji potrzeby kasaty, prawda? Tak. Ja kończę na tym tę część. Jeżeli chcecie Państwo, żebym jeszcze gadał, jest 11. A możemy zrobić przerwę i o tym chwilkę pomówimy, a potem jeszcze przeczytam swój taki kawałek właśnie o tym, jak wygląda to w roku 2000, przed rokiem 2000 pisałem do zamówienia na taki może nie wziąłem zaraz
czy mogę zabrać głos?
Tak.